Łączymy się ze studiem Polskiego Radia, Warszawa, ulica Myśliwiecka, a z tamtej strony bohaterka reportażu Olga Mickiewicz-Adamowicz. Witaj, witaj.
Dzień dobry.
No właśnie. I podobnie jak osoba, z którą rozmawiałem tydzień temu, myślę tutaj o Hance Bogoryi Zakrzewskiej, niestety nie mogłaś być na gali w Zielonej Górze i odebrać osobiście swoją nagrodę. My bardzo ubolewamy z tego powodu.
Ja też bardzo ubolewam, no ale tak się wydarzyło, że nie mogłam być. Natomiast bardzo się z niej cieszę, bo to jest ogromne wyróżnienie. Bardzo mi było przyjemnie otrzymać informację o tej nagrodzie.
My wiemy, dlaczego nie byłaś, bo Magda Skawińska na scenie to oficjalnie powiedziała, stojąc z dwoma dyplomami, bo odbierała za siebie, za ciebie i jeszcze za Hankę Bogoryję. No ale to jako koleżanki z jednego studia reportażu, to tak to się czasem dzieje. Także też i z naszej strony gratulacje z tej okazji, o której tutaj nie mówimy, a o której oczywiście wiemy.
Okazja jest radosna, rzeczywiście. Także dziękuję za gratulacje.
Olgo, przystąpmy do reportażu, bo jest on niesamowity. Podobnie jak opowieść o Karskim, ale Karski to wiadomo, postać znana. Natomiast bohaterowie twojego reportażu, no, nie są z pierwszych stron gazet, a ich opowieść również tak zajmująca, że mogłaby być, no nie wiem, na przykład powodem, aby powstał o tym film fabularny, albo przynajmniej dokumentalny.
Bardzo ci dziękuję za te słowa. Też miałam takie wrażenie, że rzeczywiście losy tych osób są tak fascynujące, że mogą powstawać filmy dokumentalne, mogą powstawać audycje najróżniejsze i powstają, zaraz też o tym powiem. I słusznie, bo to są losy fascynujące. Mnie one tak wciągnęły, że przyznaję, że przez kilka miesięcy myślałam o tym bardzo dużo i też nawet kiedy zakończyłam pracę nad tym reportażem, to muszę ci się przyznać, że poszłam na przykład jeszcze do archiwum, chociaż już nie musiałam tego robić. Mówię tutaj o archiwum IPN-u. I ponieważ dostałam dostęp do pewnych dokumentów później, już po emisji reportażu, teoretycznie nie było mi to do niczego potrzebne, to poszłam, przeczytałam, bo po prostu byłam ciekawa, jak te losy się poukładały. I szukałam takich detali, które mi się pozwolą wczuć w sytuację tych moich bohaterów, szczególnie w sytuację Stanisława Michowskiego, bo on jest zdecydowanie mniej znaną postacią.
Mm-hmm, tak, tak, bo Umeda to nazwisko chociażby pojawia się później, tak, jak wiemy z reportażu. Wspomina go nawet Janina Jankowska, nasza dziennikarka, reportażystka, która ma jakby wspomnienia własne dotyczące tej osoby, więc to wszystko się jakoś dziwnie zamyka. Wspomniałaś o tym, że jakieś nowe fakty się pojawiły w tej sprawie. Ja chciałbym właśnie o tych faktach, które nie znalazły się w reportażu, opowiedzieć, bo z tego co wiem, to materiału miała się wiele i wiele, no, nie wyszło, bo jak to z reportażem, 30 minut i właściwie więcej miejsca nie ma.
Ten reportaż to jest historia dwóch rodzin i to 100 lat obejmujących najróżniejsze wydarzenia w historii. No,
zaczyna się w roku 1900, czyli w roku urodzenia twojego głównego bohatera.
Tak, no można też wskazać tutaj rok 1922, kiedy oni się spotykają na statku. Kiedy Stanisław Michowski z Syberii jedzie do Polski, chciałam powiedzieć wraca do Polski, ale to nie jest dobre słowo, bo on nigdy w tej Polsce nie był. On się już tam urodził na Syberii i po prostu w pewnym momencie te uczucia miłości do ojczyzny, jakichś fascynacji wzięły nad nim górę i postanowił wrócić do kraju swoich przodków. No i tam spotkał Ryoczu Umedę, czyli tego właśnie buddyjskiego mnicha, który z kolei jechał do Europy po to, żeby rozeznać się, tak to określmy. On nie był dobrym mnichem, bo był zbyt zainteresowany sztuką i muzyką. Chciał grać na skrzypcach, czego nie robią buddyjscy mnisi. Oni
to ciekawe
być wolni
właśnie
od takich, takich pokus tak, duchowo-intelektualnych. Powinni się wobec tego zdystansować, a on nie potrafił. On podobno, to są takie może na wpół legendy, no bo to są wydarzenia sprzed 100 lat, prawda? Ale podobno te skrzypce ukrył sobie gdzieś w klasztorze buddyjskim i w wolnych chwilach na nich grał. Bardzo chciał się uczyć tej gry, nie miał od kogo.
Masz temat na kolejny reportaż.
Tak, tak. I ci dwaj panowie się spotkali na tym statku, tak jak to mogli państwo usłyszeć w reportażu, więc tych materiałów rzeczywiście bardzo dużo jest, jeżeli spojrzeć na okres, o jakim mówimy, prawda? No, to jest właśnie te prawie 100 lat, czy ponad 100 lat. Ja powiedziałam na początku, że powstały już różne audycje dokumentalne, czy filmy dokumentalne. One powstawały o rodzinie Umedów właśnie. Tak. Czyli to jest na przykład książka Anny Nasiłowskiej, Wolny agent Umeda i Druga Japonia. To jest na przykład reportaż Krzysztofa Wyrzykowskiego, który jest dostępny na stronie Polskiego Radia.
Naszego kolegi.
Znaczy Miłość. Tak. I to jest też na przykład film dokumentalny Góral z Tokio. I wszystkie te pozycje dotyczą przede wszystkim Yoshiho Umedy, czyli syna Ryochu, syna tego buddyjskiego mnicha, bo on był ważną postacią dla Solidarności. Był przedsiębiorcą, organizował najróżniejszą pomoc zagraniczną, sprowadzał materiały poligraficzne do Polski, wykorzystując różne swoje znajomości japońskie. Natomiast po roku 89 trochę tak może został odsunięty na boczny tor, może trochę też w pewnym momencie sam się już odsunął. Natomiast po latach wracano do tej jego postaci i do tych epizodów z jego życia i te publikacje najróżniejsze powstawały. O Stanisławie Michowskim powstało mniej, zdecydowanie, bo też mniej jest ludzi, którzy go pamiętają. Dlatego, że on został rozstrzelany w 1953 roku i właściwie nie ma żadnej osoby już, która by pamiętała, jak on wyglądał, jaką on był osobą. Jego dzieci już nie żyją, jego żona od dawna nie żyje. Właściwie nie ma nikogo, kto mógłby powiedzieć, jaki to był człowiek. I dlatego też ta jego postać mnie tak zafascynowała, no bo to jest takie odkrywanie ze skrawków, prawda? Jasne. Z dokumentów, z fotografii, ze wspomnień, a tu jakiś utwór literacki się zachował, a tutaj jakieś dokumenty z IPN-u, których jest bardzo dużo, niektóre są pisane jego ręką, bądź ręką jego bliskich, a ponieważ to się wszystko działo w taki bardzo dramatyczny sposób, no to też można sobie tam niektóre rzeczy wyobrazić, czy przeczytać między wierszami, oprócz tego, co zostało zapisane. Więc to była dla mnie fascynująca praca.
Wnuczki i synowa, czyli pamięć w tej rodzinie jednak została, tak? I w jakiś sposób napędza zainteresowanie osobą dziadka.
Zdecydowanie tak. Moją rozmówczynią była Dorota Michowska, to jest wnuczka Stanisława. Synowa Stanisława nie poznała go, bo dlatego, że w 1953 roku jej przyszły mąż był jeszcze nastolatkiem.
Jasne.
I oni się jeszcze nie znali, więc ona nie mogła niczego o nim wiedzieć na pewno. Zachowało się trochę fotografii, na których Stanisław Michowski naprawdę wygląda jak gwiazdor filmowy. Ja tam w pewnym momencie w tym reportażu mówię, że on był wtedy bardzo przystojnym mężczyzną mężczyzną, tak, bo też to dokumentów IPN-u. Wiem, że był wysoki, postawny. Z tych fotografii spogląda taki człowiek przystojny, pewny siebie. Myślę, że bardzo radosny. To są te fotografie z wcześniejszego okresu oczywiście. I ja go sobie tak wyobrażam, jako człowieka bardzo odważnego, który przyjechał z tej Syberii do Polski, który był świetnie wykształcony, znał wiele języków, bo to były i te języki, które poznał jeszcze tam na Syberii i te języki, które poznał podczas swojej pracy jako marynarz, bo przecież on pracował na statkach, więc mówił po chińsku, prawdopodobnie po japońsku. W czasie wojny, czy jeszcze nawet przed, nauczył się świetnie angielskiego. I ja myślę, że on był trochę takim obywatelem świata, który czuł się dobrze w wielu różnych miejscach i jak go te koleje losu rzucały z jednego kraju do drugiego, to myślę, że wszędzie czuł się dobrze.
Ale jednak zdecydował się przyjechać tu, tak, gdzie jego korzenie.
Tak, i to jest fascynujące, że była w nim taka tęsknota za ojczyzną, której nigdy wcześniej nie poznał, o której na pewno mu opowiadali jego rodzice. No ten początek wieku po roku 18 to był też taki moment, kiedy te nastroje patriotyczne buzowały w wielu różnych miejscach, prawda? No Polska wreszcie powstała po 100 ponad latach podległości, ona się stała niepodległym państwem, więc tak, on zdecydował się, żeby tu przyjechać. Myślę, że też trochę zdecydowało to, że on był taką właśnie postacią trochę awanturniczą może, tu trochę marynarzem, zmieniał miejsca zamieszkania, poznawał ciągle coś nowego i miał w sobie taką odwagę, żeby zacząć znowu coś nowego w kraju swoich przodków.
Bardzo interesujący jest ten moment, kiedy namawia owego przyjaciela, nowo co poznanego oczywiście, Umedę, do tego, aby jednak do tej Polski przyjechał. Czy ty podczas prac nad tym reportażem odpowiedziałaś tak naprawdę na pytanie, co było argumentem koronnym, aby zachęcić owego mnicha do kroku dość ryzykownego?
Czy ja na to odpowiedziałam? Nie wiem, ale dotarłam do takich materiałów, które stanowią próbę odpowiedzi na to pytanie. I ja się tak ostrożnie wyrażam, że, no bo nikt z nas na 100% tego nie wie. Dokumentów żadnych nie ma, można tylko domniemywać, że wiemy na pewno, że Ryoichi Umeda został wysłany przez swoich przełożonych, nie wiem, czy tak się mówi w klasztorach buddyjskich, czy są przełożeni, ale przez...
Zapewne można tak powiedzieć.
Tak.
Zwierzchników.
Przez swoich zwierzchników właśnie do Europy, po to, żeby po pierwsze przemyślał swoje zachowanie, sprawdził to, czy rzeczywiście na mnicha się nadaje, czy takie życie spokojne, duchowe mu odpowiada. Po drugie, to był też taki moment, znowu, no, lata 20. bardzo burzliwe, pojawiały się nowe ideologie, nowe postacie na scenie politycznej, a przepływ informacji był zupełnie inny niż teraz, więc nie można było po prostu sprawdzić sobie w internecie, kto jest kto i o co w tym chodzi, tylko dobrze było szukać u źródeł. I Ryoichi Umeda został też niejako wysłany do Europy po to, żeby zobaczył, jakie są te nowe prądy filozoficzne, polityczne tutaj w Europie. I żeby przywiózł te informacje z powrotem do Japonii.
Jasne.
Natomiast kiedy tam się pojawił, bo on do Niemiec dojechał, rzeczywiście tam był. Natomiast Anna Nasiłowska, która jest właśnie autorką książki o rodzinie Umedów, twierdzi, że no być może on po prostu zobaczył, że tamten klimat polityczny jest niezaciekawy już wtedy, że się robi niezaciekawy. No a z drugiej strony ta przyjaźń z Polakami, bo oprócz Stanisława Michowskiego spotkał też dwóch innych Polaków na tym statku. Oni już wtedy mieli za sobą pierwsze próby literackie. To był jakiś taki element, który ich łączył, bo wszyscy to zamiłowanie do sztuki w sobie mieli. No i że on też miał w sobie to właśnie awanturnicze podejście, więc wymienił te nieprzyjazne już wtedy Niemcy na Polskę, która mu się wydawała czymś nowym, czymś świeżym, czymś zaskakującym i tak też była przedstawiana przez jego nowych przyjaciół.
Myślę, że też bardzo interesującym takim wątkiem w tym wszystkim jest też los rodziny Umedów związany właśnie z Polską. Czy to będzie miało ciąg dalszy, bo ten reportaż pokazuje, że jednak to zdarzenie sprzed lat wywarło bardzo mocny wpływ na całą rodzinę.
Niesamowicie mocny i oni do tej pory są bardzo związani z Polską. Oni mieszkają w Polsce. Tomoho Umeda mieszka w Polsce, jego dzieci mieszkają w Polsce. Myślę, że cała ta rodzina jest takim niesamowitym połączeniem kultury polskiej i japońskiej.
No właśnie, spolszczona.
Bo żona spolszczona, tak, ale też zjapońszczona, można tak powiedzieć, że w drugą stronę. Bo na przykład Agnieszka Żuławska-Umeda, która jest matką Tomoho, a była żoną Yoshiho, jest japonistką. Mhm. I ona włada świetnie językiem japońskim, zna doskonale kulturę japońską, zaprasza tutaj Japończyków, sama bywa w Japonii. Z kolei matka Yoshiho, czyli żona Ryoichi, ta jego babcia Tomoho, która tutaj wysłała swojego syna w latach 60. do Polski. Prawda, Tomoho mówi w pewnym momencie, że to tak jakby wsadzić swoje dziecko w rakietę kosmiczną
tak,
i wysłać na Marsa.
Tak, w kosmos.
No to ona też przyjechała w końcu tutaj do Polski ze swoim drugim mężem.
Tak, było
i przekładała na przykład, tak, przekładała literaturę polską na japoński i odwrotnie. Więc cała ta rodzina jest połączona.
Można powiedzieć, że stworzyła się nowa jakość, że ta historia nie zakończyła się na owym cmentarzu, gdzie no, w niewiedzy tych, którzy tam leżą, jednak spoczywali obok siebie, ale no, żyje już swoim życiem ta historia i będzie żyła
tak,
dalej.
Ja myślę, że ona się nie skończy. Też wiem, że no, tu już mówimy o jeszcze kolejnym pokoleniu, którego ja nie poznałam. To są prawnuczki Ryoichi, córki Tomoho. Wiem, że na przykład jedna z nich zajmuje się tutaj w Polsce teatrem kabuki, czyli taką bardzo tradycyjną sztuką japońską. Tak. I jest pewnie jedną z nielicznych osób w Polsce, które się tym zajmują. Więc no, fascynujące jest to połączenie tych dwóch zupełnie różnych kultur.
Planujesz ciąg dalszy tego reportażu? Właśnie bazując na tych najnowszych losach potomków,
kto
bohaterów.
Kto wie. Teraz czeka mnie przerwa w pracy.
Tak, to wiemy.
Tak.
Czekamy z tobą potem na wyniki tej przerwy. No a później?
Co będzie potem, tego nie wiem. Ja sobie cały czas te materiały zbieram. Tak jak mówiłam, że właśnie byłam w IPN-ie już po zakończeniu prac nad tym reportażem i tam czytałam różne inne rzeczy, o których już teoretycznie wiedziałam, ale te dokumenty też chciałam przejrzeć i mieć pewność, że one tam są. i jakieś szczegóły też może.
Myślę, że będzie warto. Będzie warto, także namawiam cię ze swojej strony serdecznie, bo sam jestem ciekaw ciągu dalszego tej całej historii.
Dziękuję, może do tego wrócę, natomiast tak jak mówię, no też tych materiałów o japońskiej rodzinie trochę już jest. Zachęcam do tego, żeby do nich zaglądać, bo one są dostępne.
No i oczywiście zapraszam do Zielonej Góry. Mam nadzieję, że będzie okazja, abyś nadrobiła zaległości.
Też mam taką nadzieję, bo byłam raz na twoich terenach, w twoim radiu. Bardzo miło wspominam tę wizytę.
Dziękujemy ci bardzo i pozdrawiamy.
Dziękuję.